Chcem się podzielić dzisiaj z wami. Dajcie mi troszkę mocy, bo z gardłem nie wyrobię do końca. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 1. Chcę się z wami podzielić fragmentem Słowa Bożego z listu apostoła Pawła do Rzymian, 3 rozdział i początek 4 przeczytamy. Strona 1211. 1211. Słowo Boże czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czymże więc góruje Żyd, albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem, przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże, bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię, z pewnością nie, bo jak Bóg ma sądzić ten świat? Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały Jego, to dlaczego jeszcze ja miałbym być sądzony jako grzesznik? Czyż jest tak, jak nas spotwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czyńmy złe, aby przyszło dobre. Potępienie takich jest sprawiedliwe. Cóż więc, przewyższamy ich? Wcale nie. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę. Jad brzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach. A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Tego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja wykluczona? Przez jaki zakon? Uczynków bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czyż Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak jest i pogan. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy ktoś spełnia uczynki zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to przed obrzezaniem, po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. i otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Pełne zamieszanie. Obrzezanie, nieobrzezanie, usprawiedliwienie, nieusprawiedliwienie. Wiecie, taki zamęt się ma, jak się czyta taki rozdział. A jeszcze dalej wejdźmy w gąszcz tego wszystkiego, co apostoł Paweł rozważa, to już w ogóle nie można się w tym wszystkim połapać. Ale kochani, musimy to sobie wszystko uporządkować, bo czasy są jakie są, czasy są ostateczne, więc musimy wszystko uporządkować. Dotychczas głoszone było pół Ewangelii. Pół, czyli jedna druga. Jedna druga Ewangelii. Ja od małego dziecka cały czas słyszałem taką Ewangelię, że nie muszę nic dobrego robić. Nic dobrego nie muszę robić. Wystarczy tylko, że uwierzę i Jezus Chrystus mnie usprawiedliwi od wszelkich moich grzechów. To jest prawda? Prawda. Prawda. Tylko, że to jest pół Ewangelii. To jest pół. Połowa Ewangelii. Usprawiedliwienie jest darmo z łaski. Aby się ktoś nie chlubił, Słowo Boże mówi, tak? Tak. Tak, kochani, tak jest napisane. Galacjan 3, rozdział 11, werset mówi, a że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony, nikt przed Bogiem, to rzecz oczywista. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Rzymian 1:17, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę. Jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Rzymian 4:2. Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, a nie przed Bogiem. A więc zobaczmy, przyjmujemy tą prawdę i ona jest prawdziwa, biblijna prawda. Usprawiedliwienie jest darmo z łaski. Darmoście wzięli, darmo dawajcie. Usprawiedliwieni, żeby wejść do Królestwa Niebios, możemy być tylko darmo z łaski poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jego usprawiedliwienie oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Stajemy się czyści, mamy możliwość wejścia do Królestwa Niebios. Jest to prawda. Jest to biblijna prawda. Ale kochani, zawsze jest tak, że prawdę się głosi całą. I ja jako przełożony, jako pastor, jako ktoś, komu powierzono tych, którzy są prowadzeni do Królestwa Niebios, musi zwiastować swoim ludziom całą prawdę. A więc wysłuchajcie teraz całej prawdy. Mianowicie w psalmie, taki piękny psalmie z 15, przeczytamy cały ten psalm. To nie jest 119, który ma 176 wersetów, ale to jest psalm, który ma 5 wersetów. I przeczytajmy go, bo jest bardzo ciekawy. Panie, kto przebywać będzie w Twoim namiocie przymierza? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Tam macie w tym tłumaczeniu napisane, kto przebywać będzie w Twoim namiocie. W oryginale jest jeszcze przymierze dodane. Namiot przymierza, żebyśmy dokładnie wiedzieli, o jaki namiot chodzi. Kto będzie przebywać wewnątrz Twojego namiotu przymierza? Kto znajdzie się na Twojej górze świętej? Kochani, Słowo Boże nam mówi, że do nieba wejdziemy poprzez usprawiedliwienie. Ale kiedy zostajemy usprawiedliwieni, to jest tak, jakbyśmy otrzymali ułaskawienie. I kiedy ułaskawienie przychodzi i człowiek zostaje ułaskawiony ze swoich złych postępków, zostaje wypuszczony z więzienia, to nie oznacza, że państwo, które udziela tego wypuszczenia na wolność, tej wolności, tej amnestii, akceptuje twój sposób życia, dla którego znalazłeś się w więzieniu. Kiedy wypuszcza ciebie na wolność, usprawiedliwia ciebie, to czeka od ciebie czego? Sprawiedliwego życia. Usprawiedliwił ciebie, jesteś wolny. Jako grzesznik przychodzisz do Jezusa Chrystusa i Jezus usprawiedliwia ciebie, przebacza wszystkie twoje grzechy i teraz chce, abyś żył sprawiedliwie. Chce, żebyś żył sprawiedliwie. O to właśnie w tym wszystkim chodzi. My mówimy, jesteśmy usprawiedliwieni, więc nic już robić nie musimy. Bo jesteśmy usprawiedliwieni. Rzeczywiście, z naszych uczynków do nieba byśmy się nie dostali żadnym sposobem. Nie ma takiej szansy, żadnej szansy, gdybyś nawet wszystko dobrze zrobił, a uchybił jednemu drobiazgowi. Drobiazg jeden, malutkie uchybienie, idziesz na zatracenie. Tak mówi Pismo Święte. To nie ja to wymyśliłem. Tak Pismo Święte mówi. Za grzech. Nie jest powiedziane za grzechy. Za 100 grzechów, za 500 grzechów, za jeden grzech jest śmierć. Ale darem łaski Bożej jest co? Żywot wieczny. Darem łaski Bożej jest żywot wieczny. A więc pół Ewangelii, pierwsze pół, najważniejsze. Bo jeśli nie dostaniesz się do Królestwa Niebios, jeśli nie otrzymasz twojego zbawienia, to żadna droga twoja chrześcijańska nie jest realna, nie jest prawdziwa. Ale te pół najważniejsze Ewangelii, kiedy stajesz się dzieckiem Bożym, kiedy stajesz się chrześcijaninem, rozpoczyna bieg twojego życia. Dopiero wtedy Słowo Boże mówi, utrzymaj twoje zbawienie. Sprawuj twoje zbawienie. Inaczej mówiąc, wykonuj twoje zbawienie. Jeśli chcesz pozostać w królestwie, zostałeś tam wprowadzony w cudowny sposób, to teraz musisz żyć tak, jak Słowo Boże mówi. Czytamy psalm. Panie, kto przebywać będzie w twoim namiocie przymierza? Kto zamieszka na twojej górze świętej? Ten, który chodzi w niewinności, czyni sprawiedliwość, mówi prawdę w sercu swoim, który nie obmawia językiem swoim, nic złego nie czyni bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego, sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana, choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę, i nie daje się przekupić przeciwko niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się na wieki. 11 punktów jest wymienionych. Zależy jak się liczy, 10 albo 11. Jak się rozdzieli, tak jak z przykazaniami, to wtedy już tam nie pasuje ta liczba. Ale my tutaj patrzymy dokładnie, co jest napisane. I Słowo Boże bardzo wyraźnie wymienia. To nie jest sytuacja, w której jest wszystko to opisane, że do nieba dostaniesz się, jak to wszystko będziesz czynić. Do nieba dostajesz się przez łaskę, a później to musisz czynić. To musisz czynić. Wiecie, kochani, niektóre rzeczy są niezwykle ważne w naszym życiu. My na przykład mówimy coś, obiecujemy coś, rozmawiamy, uzgadniamy, a później wszystko odwołujemy i uważamy, że wszystko jest w porządku. Myślisz, że wszystko jest w porządku? Panie Jezu, ja przyjmuję twoje zbawienie, przyjmuję ciebie do swojego serca. A nie, jednak odwołuję to. Ważne jest wtedy twoje zbawienie? Nie. A Słowo Boże mówi, że my musimy nauczyć się, aby nasze słowo coś znaczyło. Jeśli Bóg powiedział słowo, niech się stanie ziemia. A nie, niech się nie stanie. Widzieliście, słyszeliście kiedykolwiek w Piśmie Świętym, żeby Bóg się w ten sposób zachowywał? Jezus Chrystus powiedział uczniom swoim, pójdę na krzyż. A w zasadzie odwołuję, nie pójdę. Jakby był traktowany Jezus Chrystus, gdyby tak postępował? Jako niepoważny. Zupełnie niepoważny człowiek. Coż on gada takiego? Oni by uważali, że jest niespełna rozumu. Ale Jezus Chrystus, jak coś wypowiedział, to co zrobił? Wykonał to. Dokładnie wykonał to. W psalmie tym jest to wyraźnie podkreślone. Nasze słowa natomiast nie mają żadnego znaczenia. Pusty dźwięk, który wyleciał w powietrzu, przeleciał. Wiecie co, my, jeśli chodzi o ludzi, musimy zawsze się upewniać. zrobisz to i to. Tak, tak zrobię. Za chwilę upewniamy się, ale zrobisz to? Tak, tak zrobię. Żona mnie pyta, no i co, zrobiłeś? A ja zapomniałem. To jest poważne podejście do sprawy? Nie. Jeśli my z Bogiem uzgadniamy, że coś będziemy robić, ze względu na imię Boże coś mamy robić, ze względu na imię Boże coś będziemy wykonywać dla Bożego dzieła, ze względu na Jego Ewangelię, ze względu na Jego działanie. Mówimy, zrobimy ewangelizację, powołamy ludzi, zachęcimy ludzi, a później nie, jednak ja się wycofuję. Jak Bóg nas będzie traktował jako pracowników? Jako pracowników nieodpowiedzialnych. A więc zwróćmy uwagę na to, co Słowo Boże mówi. Bo jedna część Ewangelii mówi, że Bóg usprawiedliwi nas od grzechów naszych, ale druga strona mówi nam, że po usprawiedliwieniu mamy żyć zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Mamy żyć zgodnie z tymi zasadami, które Bóg wypowiedział. Ja tu wziąłem pod uwagę, pod nasze rozważanie dzisiejsze dwa zagadnienia, chociaż ich jest dużo, tutaj 11 różnych zagadnień jest poruszonych, ale my zajmiemy się dwoma bardzo ważnymi zagadnieniami. Błogosławieni są ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana. 119 psalm, pierwszy werset o tym mówi. Kto to jest taki człowiek nienaganny? Psalm 41, werset 13 mówi tak. Lecz wesprzesz mnie dla nienaganności mojej i postawisz mnie przed sobą na wieki. Wesprzesz mnie, to znaczy, że w działaniu na ziemi będziesz mnie, Boże, wspierał, musisz mnie wspierać. Nie wiem, czy wiecie, jak Żydzi przychodzą w modlitwie do Boga. Ja jestem Twoje dziecko, ja jestem z Twojego narodu wybranego i musisz mi pomóc. A wiesz, dlaczego musisz mi pomóc? Bo to Ty powiedziałeś, że mi pomożesz. Tak się Żydzi modlą do Boga. Mielibyście odwagę się tak modlić? Pewnie nie wszyscy. Ale oni się tak modlą. Jestem tu, to Ty zrobiłeś, że ja tu jestem. Ty powiedziałeś, że będziesz mnie błogosławić, to mnie musisz błogosławić. I myślicie, że Bóg się gniewa za takie podejście? Nie. Bo to oznacza, że my wierzymy w to, co Bóg powiedział. My wierzymy, że Bóg coś mówi jako prawdę. Bóg mówi, uwielbiajcie mnie, bo wasze modlitwy, wasza chwała to jest jak czasza przyniesiona przed moje oblicze z tymi wszystkimi ofiarami, wspaniałymi, miłą wonnością. Śpiewaliśmy dzisiaj w pewnym momencie, w którejś pieśni, którą śpiewaliśmy, zobaczyłem wizję taką. Zobaczyłem wizję, jak z naszego zboru, z tego miejsca, taki potężny strumień wylatuje takie w białe światło, takie w przestrzeń i patrzę, dolatuje do samego tronu. I Bóg przyjmuje uwielbienie, które było wznoszone z tego miejsca. Myślicie, że to są jakieś moje odchyłki umysłu? A co Słowo Boże mówi? Przynieście mi chwałę, a ja ją przyjmę. Przynieście mi chwałę, bo ja oczekuję nad chwałę mojego ludu. My musimy tak podchodzić do tego, co Bóg mówi, żebyśmy mieli takie realne wrażenie tego wszystkiego, że to autentycznie w tym momencie się odbywa wszystko. Jeżeli Bóg mówi, że oczekuje na chwałę mieszkańców ziemi, to sobie wyobraźmy całą kulę ziemską, kręcącą się, lecącą gdzieś dookoła słońca, z której chwała się wznosi. Chwała się wznosi do Boga. Ona się cały czas wznosi. Tutaj się kończy, ziemia się obraca do słońca, ludzie wstają, następna chwała dla Boga. Wyobraźmy to sobie wszystko, bo to naprawdę tak przebiega. I jak Bóg mówi, że mi zależy na tobie, to oznacza, że Bogu naprawdę na tobie zależy. Jak Bóg mówi, wyrysowałem ciebie na mojej dłoni, to znaczy, że jesteś tam wyrysowany. To nie jest jakaś przenośnia. Bóg powiedział taką przenośnię i wyobraźcie sobie, że coś mogłoby ewentualnie takiego być. To nie jest tak. To się realnie, naprawdę dzieje. Z pobożnym obchodzi się łaskawie. Z nienagannym postępujesz nienagannie. Jeśli jesteś człowiekiem, którego nie ma za co zganić, objechać, inaczej mówiąc naszym językiem, nagadać, to oznacza, że Bóg ciebie takim właśnie widzi. Takim ciebie właśnie przyjmuje. Psalm 50, werset 23 mówi, kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. A temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie Boże. Przypowieści 2, rozdział 7, werset. On zachowuje swoją pomoc dla prawych. Jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie. Jeżeli postępujesz nienagannie, to wiesz, co Bóg robi? Sobą zasłania ciebie. Może ci szatan wtedy coś zrobić? Mogą ciebie te demony zwyciężyć? Ja nieraz się zastanawiałem, jak to jest, że demony są takie mocne, no jak czytam, jak widzę, jakie dzieła wykonują, już chciałbym podziwiać ich moc, gdy nagle widzę, że nie mogą mi nic zrobić. I tak się zastanawiam, no jak ja jestem mocny. Nie, nie. Widzę Bożą ochronę. Demony w każdej chwili mogłyby teoretycznie mnie zniszczyć. Bo Słowo Boże mówi, że posyłam was jako owce pomiędzy wilki. Kto kogo pożera? Owce wilki czy wilki owce pożerają? Wilki owce pożerają, prawda? A czemu nie mogą pożreć? Bo ktoś nas zasłania. Bo ktoś nas zasłania. Sobą zasłania nas. Bóg, Słowo Boże mówi. Ale jeśli jesteś nienaganny, nie jesteś nienaganny, to jesteś człowiekiem, który wychyla się zza Boga, który zasłania. Zrozum to obrazowo. Bóg ciebie zasłania, a ty wychodzisz spoza osłony Bożej i stajesz frontem do ataku diabła. Co zrobi? Ustrzeli cię. Nie ma mowy, że cię zaatakuje. Szatan zawsze wykorzysta twój brak ochrony. Zawsze cię zaatakuje. Zawsze to wykorzysta. Dlatego Słowo Boże mówi, traktuj swoje życie jako pole doświadczalne do działania nienaganności. Musisz po prostu tego nauczyć się w swoim życiu. W Przypowieściach 2:21 jest napisane, prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię i nienaganni pozostaną na niej. Pozostaną na niej. Trzeba będzie 1000 lat, w 1000-letnim królestwie pozostaniesz, będziesz. Po prostu będziesz. Nie będziesz wśród tych, którzy na wielki ucisk zostanie, raczej będziesz z Jezusem Chrystusem, który przyjdzie z dziesiątkami tysięcy swoich wiernych. Jezus Chrystus jest wielkim Bogiem, cudownym Królem. I czytamy w Przypowieściach 19:1. Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogacz, który jest krętaczem i głupcem. A kogo my jako ludzie na tym świecie podziwiamy? Biednego, biednego. Słabego człowieka podziwiamy zawsze. Bogaczy nie lubimy, bo to co? To nie ma co podziwiać. Że samochodem takim jeżdżą, że dom taki mają. My nie podziwiamy. Nie, co? To? Nas to nie pociąga. Tak, czy tak? A Słowo Boże mówi, że my mamy podziwiać nienagannego. I tu trafiamy na fragment Słowa Bożego, który z radością wam przeczytam. Bardzo często sam go czytam. Księga proroka Ezechiela, 28 rozdział i tam w okolicach gdzieś 15 wersetu, nie zapisałem sobie od którego ja tu czytam, ale to kilka tylko wersetów. Księga Ezechiela, 28 rozdział. Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan. Wiecie, o kim mowa? O szatanie. Posłuchajmy, co jest mowa powiedziane o szatanie. Tak mówi wszechmocny Pan. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Ty byłeś cherubinem pomazanym, nakrywającym. Jam cię wystawił. Byłeś na górze Bożej Świętej. W pośród kamieni ognistych przechadzałeś się. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim. Od dnia, gdy zostałeś stworzony. Piękny obraz szatana, prawda? Piękny obraz. Niektórzy mówią, dlaczego Bóg szatana stworzył? Zobaczmy, dlaczego stworzył. Taki był stworzony. I teraz wiecie, co dalej jest powiedziane? Jam cię wystawił, byłeś na górze Bożej Świętej, w pośród kamieni ognistych przechadzałeś się, nienaganny byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż do czasu, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Dlatego wytracę cię z góry Bożej, o cherubinie nakrywający, a z pośrodku kamieni ognistych wygubię cię. Serce wciąż miałeś przepełnione pychą z powodu twego niezwykłego piękna. Zmarnowałeś również całą twoją mądrość z powodu blasku, który cię otaczał. Widzimy, dlaczego diabeł upadł? Był piękny. Naprawdę piękny. Sam Bóg mówi, byłeś piękny. Do tego wszystkiego powiedziane jest, że twoje piękno było niezwykłe. Byłeś mądry. Byłeś nienaganny. To jest dokładnie to, jak my mamy być. Zostajemy stworzeni przez samego Boga na Jego wzór. Zostajemy ukształtowani jako dzieci Boże, jako sprawiedliwe dzieci Boże. Oczyszcza nas, omywa nas. Nienaganność wlewa w nas i teraz czeka, że będziemy w tym trwać. A ludzie bardzo często podążają nie za tym, co Bóg mówi, jak mamy wyglądać, ale za tym, co zrobił diabeł. Zaczynamy unosić się pychą. Ja jestem kimś. Ja jestem kimś, nie tak jak wy. Ja jestem kimś. Ja jestem pastorem, niezwykłym członkiem zboru. A co to ma do rzeczy? Jeden człowiek został powołany do tego, drugi człowiek został powołany do czego innego. Odpowiedzialność jest może i większa, ale dokładnie na tym samym się kończy. Będziesz niewierny, to zostaniesz wyrzucony. Niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmujesz. Czy jesteś królem, kapłanem, czy jesteś pastorem, czy jesteś zwykłym członkiem, czy jakąkolwiek inną służbę wykonujesz, jesteś niewierny, zostajesz wyrzucony precz. Nie ma ciebie. Po prostu cię nie ma, zostajesz wyrzucony. Inny na twoje miejsce wchodzi. Kochani, taka jest rzeczywistość. Jesteś usprawiedliwiony, omyty. Jesteś godny Królestwa Bożego, ale żeby pozostać w tym Królestwie, musisz trwać w nienaganności. Musisz dotrzymywać słowa, jak mówisz. Bo Bogu się bardzo nie podoba, jeżeli ktoś tego nie czyni. Jeśli Bóg umieścił to wśród bardzo ważnych zagadnień, takich jak niewinność, sprawiedliwość, prawda, czy zniewaga sąsiada, czy wzgardzenie, niegodność. Jeśli to wszystko zostało umieszczone wśród takich rzeczy, to oznacza, że to jest równie ważne. Inaczej Bóg by tego nie umieszczał. Powiedział, no ja, wiecie, ludzie, wiem, że jesteście słabi, wypowiadacie, nie jesteście w stanie dotrzymać tego, to no tak ulgowo was potraktuję. Bóg nikogo ulgowo nie traktuje. Po prostu Bóg czegoś wymaga od nas. Mówi, że jesteś, jeśli jesteś moim dzieckiem, to musisz postępować jak dziecko, a nie jak bękart. Jeśli jesteś moim dzieckiem, to musisz być dzieckiem miłym, posłusznym, a nie krnąbrnym, a nie złośliwym. Musisz być dzieckiem moim, czyli niewyrodnym, dobrym dzieckiem. Amen? Dlatego musimy tak postępować. Zobaczmy, jak postąpił szatan. Został stworzony jako piękne stworzenie. Piękne. Cherubin. Nakrywający cherubin. Tego tam w tym tłumaczeniu nie macie, w oryginale to jest napisane. Że szatan był cherubinem, nakrywającym cherubinem. I poruszał się wśród kamieni ognistych. Był na świętej Bożej górze. Jeszcze nie wiem, co to są te kamienie ogniste, ale wiem, że są w wielu miejscach Pisma Świętego opisane. Przyjdzie taki czas, już wkrótce, że Bóg i to objawi. Wszystkie rzeczy zaczynają być coraz mocniej odkryte, coraz mocniej widoczne. Dlatego, ponieważ zbliża się kres, musimy nauczyć się żyć po chrześcijańsku. Słuchać nie pół Ewangelii, tylko całą Ewangelię. I w tej całej Ewangelii chodzić. My bardzo często uważamy się za takich bardzo duchowych ludzi. O, jaki ja jestem duchowy. Jestem taki, wiecie, namaszczony i duchowy, że no, niech ktoś podejdzie, ja położę rękę i zaraz się coś wydarzy. Zaraz zostaniesz uzdrowiony. I myślicie, że tak się nie dzieje? Dzieje się tak. Dzieje się tak. Więc ja jestem taki święty, bo ja kładę ręce i ktoś jest uzdrowiony, tak? Ja kładę rękę, a uzdrawia Bóg. I dla mnie chwała, że Bóg uzdrawia, tak? Na to amen na pewno nie możecie powiedzieć. Niech was ręka boska broni, żebyście mieli na to amen powiedzieć. Bóg uzdrawia i Jego jest chwała. Amen? I dlatego moja zasługa w tym jest tylko taka, że się staję posłuszny albo nieposłuszny. I tego właśnie dzisiaj nauczamy. Żebyśmy się nauczyli być posłuszni, nienaganni. Po prostu nie myśleli o sobie, myśleli o tym, który jest ważniejszy od nas. O tym, który jest nad nami. My musimy po prostu żyć w Bożej współpracy, w Bożym współdziałaniu. To jest taka kooperacja, wspaniała kooperacja. W miejsce Chrystusa stajemy. To tak, jakby Chrystus przyszedł i On to czynił. My w miejsce Jego to czynimy. Działanie jest oczywiście Boże. Chwała jest oczywiście Bogu. My tylko wykonujemy Jego dzieło. Czy mamy z tego coś? O tak, mamy. Cudowne błogosławieństwo. Bracia i siostry, jak to jest wspaniale. Wkładasz palce w uszy człowieka, który nie słyszy i za chwilę on słyszy. Wiecie, jakie to jest błogosławieństwo? Rozpłakałem się. Wiecie, jak wielbiłem Boga? No nie widziałem czegoś takiego jeszcze w życiu. Pojechałem do mojego ojca, nie mogłem z nim rozmawiać. Pamiętacie, jak wam opowiadałem? Włożyłem palce do jego uszu i powiedziałem to, co Jezus Chrystus powiedział. Efata, otwórz się, otwórz się. Po ręku mnie ojciec stuka. Słyszę, słyszę, słyszę. Nie widziałem wcześniej czegoś takiego. A to się autentycznie stało. Kochani, my doświadczamy czegoś, co jest cudowne Boże. Ale żebyśmy się nauczyli cieszyć się z Boga. Jaki On jest cudowny. Jaki On jest wspaniały. Zobaczcie, co On może zrobić. Zobaczcie, co On może zrobić. Czy wiecie, że Jezus Chrystus nawet z grobu może ludzi podnieść? No i ci, co oczywiście świeżo są zakopani, jak ktoś długo tam leży, to już nie. A jak Jezus Chrystus zmartwychwstał i z grobów wyszli ludzie, to ile czasu oni tam leżeli? A nie wiemy, nie ma napisane, ale nie krótko. Nie krótko. A jakoś zmartwychwstali. I robaki ich nie zżarły. Kochani, Bóg jest naprawdę wielki. On naprawdę może wszystko. Ale co jest dla nas do zrobienia, to musimy my zrobić. Bóg swoje na pewno zrobi. Jak powiedział, że zrobi, ja czyniłem wielkie rzeczy, wy jeszcze większe będziecie czynili. Co to oznacza? Że wy będziecie jeszcze wspanialsi od mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Będziecie jeszcze więksi od mojego Syna, tak? Nie ma większego od Jezusa Chrystusa. Co to znaczy większe rzeczy? Że przez ręce wasze, ja przez mojego Syna robiłem takie rzeczy, przez ręce wasze jeszcze więcej będę robił, jeszcze więcej będę robił, jeszcze więcej będę uzdrawiał. Ale nigdzie nie jest powiedziane, że to wy będziecie czynić. Symbolicznie się mówi, że my to czynimy, prawda? Ale to jest symbol. Symbol czego? Symbol tego, że to czyni Bóg. Podobnie jak tutaj bierzemy chleb i to jest symbol ciała. Jak jedliście, czuliście krew w tym ciele? No nie. Czuliśmy mąkę. Dlaczego? Bo jest to symbol ciała Jezusa Chrystusa. A jak piliście wino, czuliście, że pijecie krew? Jak gęstniała pod językiem? Czuliście co? Wino. Ale to jest symbol krwi Jezusa Chrystusa. I tak samo wkładasz ręce na chorych, wyganiasz demony. To nie dlatego, że ty masz taką moc, ale dlatego, że ta moc została ci dana. Nie masz, tylko dana ci została. Jest różnica pomiędzy tym, że masz, a pomiędzy tym, że zostało ci coś dane. Bo jeśli mówisz, że masz, to znaczy, że to jest twoją własnością. A jeśli mówisz, że ci zostało dane, to oznacza, że to nie jest twoje. Ktoś ci po prostu dał. Ktoś ci po prostu dał. Tyle, taki zakres do działania. Dlaczego wiele rzeczy możemy zrobić, a wielu rzeczy jeszcze nie możemy zrobić? Bo jeszcze zakres nie został przesunięty. Zakres został ci ograniczony do tego miejsca. A jak Bóg cię sprawdzi, to wtedy ci przyda więcej. Da ci większy zakres. Bo komu mało powierzono i w tym małym był wierny, temu powierzą więcej. I Bóg cię sprawdza. Za każdym razem cię sprawdza. Co będziesz robił z tym, co ci zostało powierzone? Szatanowi zostało dużo powierzone. I Bóg go po prostu sprawdził. A kiedy to go sprawdził, okazało się, że w grzechu jest cały, brudny. I co zostało mu zrobić? No ponieważ jesteś taki piękny, dobra, daruję ci. Nie. Wyrzucił go. Po prostu wytracił go, wyrzucił, precz. Nie możesz tu przebywać. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówię w Efezjan 1, rozdział 4, werset. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i niepokalani przed Jego obliczem. Abyśmy byli święci i niepokalani. To oznacza, że nie zrobił nas takimi, ale oczekuje, że do tego dojdziemy. Filipian 2,15 jest powiedziane, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Abyście się stali nienaganni, abyście się stali nienaganni. Nie ja was zrobiłem już nienagannych, ale żebyście w swoim postępowaniu się stali nienaganni. O to Bogu chodzi. Kolosan 1,22. Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Zobaczmy, wszystko czyni, żebyśmy do tego doszli. Popycha nas do tego, uczy nas tego, chroni nas, abyśmy się takiego sposobu życia nauczyli. 1 Tymoteusza 3:2. Biskup, czyli inaczej, bo my biskup to mamy na myśli od razu człowieka, któremu trzeba hołd oddawać. Jeśli chcemy przetłumaczyć to greckie słowo biskupoi, oznacza doglądający, dopilnowujący czegoś, prawda? Zarządca. Zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. Niech oni, czyli tacy ludzie, najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Zobaczmy, są pewne konkretne wymagania do takich ludzi. Jeśli chcesz coś robić, to takie i takie są Boże zasady. I musisz po prostu je zaakceptować. Inaczej, nie, jeśli nie, to co? To Bóg mówi, przyjdę i wzruszę twój świecznik ze swojego miejsca. Zruszę, zrzucę ciebie stamtąd. Tak jak szatan został postawiony jako dobra światłość, wspaniały cherub, ale jak nie postępował niewłaściwie, to pomimo, że był w niebie, pomimo, że był na Bożej Górze Świętej, pomimo, że był wśród tych ognistych kamieni, wzruszył go Bóg i wyrzucił go. Niezależnie od tego, kim byś był. Wzruszy i wyrzuci. Bóg oczekuje od nas konkretnego, właściwego postępowania. 2 Tymoteusza 2:15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Należycie wykłada. Jeśli bym należycie nie wykładał, to Bóg by mnie wyrzucił. Muszę zwiastować całą Ewangelię. Nie wiem, czy czytaliście taką książkę Catherine Baker, o czasach ostatecznych, o tych wizji w piekle. Ja rozprowadziłem wśród zborowników tą książkę i wielu z was na pewno czytało. Tam są opisani pastorzy, którzy byli w piekle i smażyli się w ogniu. A wiecie, jacy pastorzy? Ci, którzy nie zwiastowali całej Ewangelii. Zwiastowali pół Ewangelii. Pastorzy w piekle również się mogą znaleźć, jeżeli będą zwiastować pół Ewangelii. Dlatego musimy ją poznać w całości. I musimy wiedzieć, że usprawiedliwieni darmo z łaski mamy po prostu żyć później sprawiedliwie. Jeśli to dla niektórych z was jest wielkim zaskoczeniem, no to czytajcie dalej uważnie Biblię i zapoznajcie się z wszystkimi prawdami Słowa Bożego i przekonacie się, że jest to zgodne z Pismem Świętym. Tytusa 1:6-7. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku. To są wymagania, konkretne wymagania. Jakuba 1:4, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Możecie powiedzieć, ale te wymagania są takie, że kto im sprosta? Jeżeli coś ci tam na końcu zabraknie, że tak powiem, dobraknie ci troszkę, to Bóg to wszystko uzupełni. Tego się nie martw. Ale jeśli masz ledwie co ruszone, a przed tobą i w zasadzie nic nie robisz w tym kierunku, żeby się poprawiało, to efektów mieć nie będziesz. I Bóg ci, kiedy się z tobą spotka, powie, a dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? 1 Piotra 2:12 jest powiedziane, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. te dobre przykłady, które zostawiamy ludziom, którzy nas otaczają, oni różnie mogą do tego podchodzić. Mogą krzywdząco mówić o nas, oskarżać, najprzeróżniejsze rzeczy. Ale przypomną sobie o naszym życiu, kiedy w ich życiu przyjdzie nawiedzenie. Kiedy przyjdą trudności, które są bez wyjścia. To wtedy stajemy się przykładem. Stajemy się przykładem czegoś. Czego? No właśnie. Pewien człowiek zaczął mieć problem, bardzo poważny, którego nikt z ludzi nie mógł rozwiązać. I wiecie, ponieważ miał kontakt z wierzącymi ludźmi, to szukał ratunku wśród wszystkich dookoła, ale w końcu wziął Pismo Święte do ręki. Zaczął uparcie czytać i czytał to słowo i czytał, a w końcu zamknął się w swoim pokoju i zaczął krzyczeć. Tak głośno krzyczał, że żona zawołała policję, straż i karetkę. Nie otwierał drzwi. Krzyczał, straszliwie krzyczał. A wiecie, co krzyczał? Tak wołał do Boga o ratunek, o pomoc. I wiecie, co się stało? Rzecz, która była nie do rozwiązania, została rozwiązana. Całkowicie została rozwiązana. I to nie policja, nie straż i nie karetka rozwiązała. Bóg rozwiązał. A więc czasami ludzie wierzący stają się przykładem dla innych ludzi, kiedy przyjdzie dzień nawiedzenia. I drugi przykład, który mi przypomina się w tej chwili, to w szpitalu było dwóch ludzi. Jeden z nich, no jakieś uszkodzenia tam mieli, ja nie przypominam sobie nawet jakie, ale w każdym bądź razie jeden z nich to był po jakimś tam ciężkim wypadku motocyklowym, noga zgluzgotana, powiedzieli mu, poskładali jak poskładali, że nie będzie chodził. Nie ma możliwości, żeby chodził. A drugi obok to był człowiek wierzący, który też był chory i też potrzebował Bożej pomocy. I do tego wierzącego człowieka przyszła grupa wierzących ludzi, włożyli na niego ręce, zaczęli się o niego modlić, zaczęli bojować przed Panem. I ten człowiek z dnia na dzień zaczął się czuć lepiej. Kiedy zobaczył ten człowiek, który nie wierzył przecież, nie wiem, albo w jakiś tam sposób wierzył, ale w każdym bądź razie nie był człowiekiem, który miał zaufanie do Boga, codziennie zaczął kłaść ręce, uderzać swoją nogę ze złością i rozkazywać tej nodze, żeby działała. Podsłuchał, co tamci robili. Rozkazywał tej nodze, żeby zaczęła działać. Wiecie, co się wydarzyło? Zaczęła działać. Zaczął chodzić. Stajemy się przykładem dla innych ludzi, ale to musi być nasze nienaganne życie. I dalej, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. A więc sprawiedliwość. Sprawiedliwość to jest następna rzecz. Mateusza 5:20 jest powiedziane, ale bowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Możesz powiedzieć, jak to darmo z łaski wchodzimy, tak. Ale możesz swojego miejsca tam nie utrzymać. Inaczej mówiąc, możesz tam mieć miejsce i go za bardzo nie zagrzać. Taka jest prawda. Tak mówi Słowo Boże. I to jest dopiero pełna Ewangelia. Że jeśli bierzesz zbawienie, to musisz je utrzymać. Musisz je po prostu utrzymać. I Słowo Boże mówi, że to jest wymagane przez Boga. Bo Bogu się nie podobają ludzie, którzy nie żyją sprawiedliwie i tylko liczą na łaskę. Łaska to jest pierwsza rzecz. A później musisz żyć sprawiedliwie. Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano, obyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Filipian 4:8, wreszcie bracia, my myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest notą i godne pochwały. Myślcie tylko o tym, żeby takimi być. Myślcie o tym. Wiecie, ja wam powiem, jak ja jakąś pracę mam do wykonania, jest to trudna praca, naprawdę trudna praca do wykonania, jakaś fizyczna, to ja cały czas chodzę i myślę. Myślę. Cały czas myślę. I póki czegoś nie wymyślę, to nie biorę się wcale za robotę. Bo stanę w takim punkcie, że będę robił, do pewnego momentu, punktu dojdę i się okaże, że trzeba rozbierać, od nowa zaczynać, bo to do niczego nie prowadzi. Ale jeśli myślisz o tym, to później ci to wyjdzie. Masz to wszystko przemyślane. Wiesz, jak to trzeba zrobić. I tylko szukasz sposobu, żeby to wykonać. I Słowo Boże mówi, jeśli chcesz mieć te cechy w swoim życiu, poczciwość, sprawiedliwość, czystość, chwalebność, cnotę, wszystko, co godne pochwały, to Słowo Boże mówi, myślcie o tym, jak to zrobić. Czy może żyjesz, a jak wyjdzie? No, jak wyjdzie, tak będzie. No cóż, po prostu tak wyszło. No tak wyszło. Czemu tak zrobiłeś? W zasadzie nie wiem. Wiesz, dlaczego tak zrobiłeś, jak mówisz, że nie wiesz? Bo ktoś inny ci podyktował, jak to trzeba zrobić. A tym kimś, kto ci podyktował, jak to trzeba zrobić, był demon. To są te duchy zwodzące, które przychodzą, aby cię zwieść, aby cię wykrzywić, abyś nie doszedł do celu. Taka jest prawda. 1 Tesaloniczan, 2:10 mówi, wy jesteście świadkami Bóg, jak świątobliwe, sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Kto to mówi? Apostoł Paweł. No wy wiecie, jakie nasze życie było. Jakie święte, sprawiedliwe. Hebrajczyków 11:4 mówi, przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów. Hebrajczyków 12:23 i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga sędziego wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Zwróćmy uwagę. Przyłączył nas do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Widzimy? To nie jest tak, że uczynił ich doskonałymi i teraz przyłączył nas do duchów tych, których wcześniej już uczynił doskonałymi. Nie. Tych, którzy usprawiedliwieni zostali i osiągnęli doskonałość. Widzimy? Zdajmy sobie sprawę z tego, czego Bóg od nas oczekuje. Jakuba 5:16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Prawda? Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Gdyby tu chodziło o sprawiedliwość z usprawiedliwienia, to nie byłoby to powiedziane. No bo każdy, który się modli, po prostu, no i ponieważ jest sprawiedliwy, zostanie wysłuchany. Tutaj jest zupełnie inna myśl podkreślona. Że wysłuchani są tylko ci, którzy żyją na drodze sprawiedliwości. Oni naprawdę wzrastają w sprawiedliwości. 1 Piotra 3:12, albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich. Lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Widzicie, jak to wynika jedno z drugiego? Czynisz zło albo czynisz sprawiedliwość. I wtedy oczy Pana są zwrócone na ciebie albo nie. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzieś się znajdą. 1 Jana 3:7. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest. Jak sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Zwróćmy na to uwagę. Tu nie jest powiedziane ten, kto ten, kto nie został usprawiedliwiony, nie jest Bogiem. Tylko jest powiedziane, kto nie postępuje, kto inaczej mówiąc nie wykonuje sprawiedliwości, nie jest z Boga. Pamiętacie, jak kiedyś Jezus Chrystus powiedział do faryzeuszów i uczonych w piśmie? Oni powiedzieli, że są dziećmi Boga, że są dziećmi Abrahama. Co Jezus Chrystus im powiedział? Waszym ojcem jest diabeł i postępujecie według pożądliwości waszego ojca. Dlaczego tak ostro ich określił? Bo nie żyli w sprawiedliwości. A więc, kochani, bierzmy sprawiedliwość jako usprawiedliwienie i żyjmy według tej sprawiedliwości. W objawieniu Jana w 19 rozdziale w 8 wersecie jest powiedziane: weselmy się i radujmy się, oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. A więc jesteś oblubienicą z usprawiedliwienia, ale nie możesz nagim przed jego obliczem się znaleźć. Musisz zostać przyodziany w czysty, lśniący, biały bisior. A bisior to są sprawiedliwe uczynki. I wreszcie ostatni werset z Objawienia 22:11. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, to niech nic nie robi, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Niech nam Bóg da, abyśmy naprawdę w świętości żyli, w świętości wzrastali i nabywali coraz więcej Bożej sprawiedliwości i Bożej nienaganności. Takie jest Boże Słowo dla wszystkich nas. I niech was Bóg błogosławi. Amen.